I zapraszamy na kolejny punkt do rozważania katechizmu Kościoła katolickiego. Wczoraj mówiliśmy o małżeństwo pod pedagogią prawa, małżeństwo w Panu. Dzisiaj natomiast dalej rozważania na temat celebracji misterium chrześcijańskiego i w tym także sakrament małżeństwa kolejny. Jest rozważany dzisiaj taki aspekt dziewictwo dla Królestwa Bożego. Myślę, że warto też nad tym tutaj się dłużej zatrzymać, rozważyć, szczególnie, że tutaj pięknie temu i dużo czasu poświęcił Ojciec Święty w swojej tutaj hortacji Familiaris Consortio, mówiąc właśnie o małżeństwie, w tym także poświęcając kilka dobrych stron właśnie dziewictwu dla Królestwa Bożego. Chrystus jest centrum całego życia chrześcijańskiego. To nasz punkt wyjścia oczywiście. Więź z Nim zajmuje pierwsze miejsce przed wszystkimi innymi więzami rodzinnymi lub społecznymi. I od początku istnienia Kościoła istnieli mężczyźni i kobiety, którzy zrezygnowali z wielkiego dobra małżeństwa, by iść za barankiem dokądkolwiek się uda. Tutaj przypis do Księgi Apokalipsy, 14 rozdział. A więc popatrzmy, jakie tutaj bardzo ważne te początki, ta brama wejściowa, ten pierwszy etap, ten start naszych rozważań, że od początku Kościoła istnieli mężczyźni i kobiety, którzy zrezygnowali z wielkiego dobra małżeństwa, a więc nie, którzy nie dorośli, którzy nie byli dojrzali aż tak, którzy nie byli możni wybrać, którzy po prostu zostali zaskoczeni przez wypadki losowe, życiowe, których życie zaskoczyło, którzy byli w jakiś sposób zawiedzeni, prawda, uczuciowo. Nie, jest tutaj bardzo mocno powiedziane, zrezygnowali, by iść za barankiem, dokądkolwiek się uda, by troszczyć się o sprawy Pana i starać się Jemu podobać, by dalej wyjść naprzeciw przychodzącemu oblubieńcowi. To są piękne tutaj określenia. Oczywiście nawiązują tutaj do tych opisów, do tych wyrażeń w Ewangeliach zawartych, a więc tutaj święty Mateusz tak to mówi o tym oblubieńcu, czy wreszcie to przypodobanie się także znajdujemy u świętego Pawła w liście do Koryntian. Sam Chrystus powołał niektórych, popatrzmy, by szli za Nim, przyjmując taki sposób życia, którego On pozostaje wzorem. I to powiedział nam bardzo wyraźnie. Otwórzmy chociażby Ewangelię świętego Mateusza, gdzie mówi Pan Jezus: bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili. I są niezdatni, których ludzie takimi uczynili, a są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. I wykrzyknik czy kropka tutaj jest postawiona. A więc dziewictwo dla Królestwa Bożego jest rozwinięciem łaski chrztu, wymownym znakiem pierwszeństwa więzi z Chrystusem oraz żarliwego oczekiwania na Jego powrót, znakiem, który przypomina, że małżeństwo jest rzeczywistością obecnego świata, który przemija. Obie rzeczywistości, sakrament małżeństwa i dziewictwo dla Królestwa Bożego, pochodzą od samego Pana. To On nadaje im sens i udziela koniecznej łaski, by żyć w nich zgodnie z Jego wolą. Szacunek dla dziewictwa ze względu na Królestwo i chrześcijańskie rozumienie małżeństwa są nierozdzielne i wzajemnie się uzupełniają. I tutaj jeszcze raz, święty Jan Chryzostom dopowie, ojciec Kościoła, bardzo wymownie: kto potępia małżeństwo, pozbawia także dziewictwo jego chwały. Kto natomiast je chwali, czyni dziewictwo bardziej godnym podziwu i chwalebnym, bowiem to, co wydaje się dobrem, tylko w porównaniu ze złem, nie może być wielkim dobrem. Ale to, co jest lepsze od tego, co wszyscy uważają za dobro, jest z pewnością dobrem w stopniu najwyższym. Więc tutaj to mówi właśnie katechizm, a my dalej jeszcze, jak mówiłem, chcę się zatrzymać nad tu jeszcze nauczaniem Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II. A więc różni się od bezżeństwa dziewictwo bardzo mocno, które może być podjęte z rozmaitych racji, na przykład bezżeństwo. Może wynikać chociażby z niedojrzałości emocjonalnej, powodującej niezdolność, bywa skutkiem okoliczności życiowych, całkowicie angażującej się pracy zawodowej czy społecznej, albo też potrzeby opieki, na przykład nad rodzicami. Natomiast dziewictwo nie sprowadza się jedynie do bezżeństwa osoby, które nie zawarły związku małżeńskiego i prowadzą nieraz szeroką aktywność, chociażby właśnie tą aktywność, mówimy, seksualną. W Kościele katolickim miejsce realizacji ideału dziewictwa jest życie zakonne i kapłańskie oraz różne formy życia konsekrowanego w ruchach i stowarzyszeniach życia apostolskiego. Stary Testament wysoko ceni dziewictwo zachowywane przed małżeństwem. Pozostanie w stanie dziewictwa jest w stanie stałym, podobnie jak bezpłodność, było jednak uważane za nieszczęście i poniżenie. Źródłem nauki o dziewictwie, to mówiliśmy przed momentem, w Nowym Testamencie jest życie i nauczanie Jezusa, który narodził się z dziewicy i sam wybrał dla siebie taki właśnie stan życia. Dlatego też życie w dziewictwie winno być podjęte dobrowolnie i tylko przez tych, którzy rozumieją jego sens. Święty Paweł, odradzając zawieranie małżeństw, motywował to niepodzielnością miłości do Boga i większą dyspozycyjnością w działaniu apostolskim. Pisarze wczesnochrześcijańscy również stawiali dziewictwo w hierarchii wartości i cnót chrześcijańskich zaraz po męczeństwie. Stało się ono z czasem świadectwem świętości Kościoła. I tradycja chrześcijańska istotne elementy dziewictwa ujmowała chrystocentrycznie, podkreślając, że polega ono na duchowym oddaniu się Chrystusowi przez poświęcenie Mu całej osoby i życia. Tutaj pod wpływem tej oblubieńczej metafory zastosowanej przez Orygenesa w interpretacji Pieśni nad Pieśniami, dziewictwo było traktowane jak zaślubiny z Chrystusem. Na podstawie słów świętego Pawła kształtowała się oblubieńcza terminologia dziewictwa w odniesieniu do Chrystusa, sponsa Christi, albo też Christo dicata, virgo Christo maritata. Ojcowie Kościoła ukazywali dziewictwo jako lepszą drogę do naśladowania Chrystusa. U świętego Ambrożego dziewictwo jawiło się jako stan wyższy w stosunku do małżeństwa, uważane również za stan dobry. Czy święty Grzegorz z Nyssy zalecał życie w dziewictwie jako bramę dojścia do życia bardziej roztropnego. Natomiast Sobór Trydencki też bronił stanowczo dziewictwa i jego wyższości. Pius XII w Sacra Virginitatis Completarność również potwierdzają dokumenty Soboru Watykańskiego II. Sobór przypomniał też naukę o wyższości dziewictwa poświęconego Chrystusowi, jeśli dziewictwo polega na pełnym poddaniu się Bogu z ciałem i duszą. Ale zauważmy cały czas ten punkt wyjścia naszych rozważań, czy centrum. Chrystus jest centrum całego życia chrześcijańskiego. Więź z Nim zajmuje pierwsze miejsce nad wszystkimi innymi więzami. Więc nie ma, jeżeli nie ma tego punktu, nie ma tego odniesienia, nie ma tego połączenia, to wszystko inne po prostu traci sens. Jan Paweł II uczy, że wzorem dziewictwa jest poczęty i zrodzony dziewiczo Syn Boży oraz Maryja Dziewica. Chrystus wybrał dla siebie dobrowolne życie właśnie w tym stanie i przedłużył je w misterium Kościoła. Chrystus, który żyje w swoim Kościele jako jest dziewiczy i przedwiecznie i na wieki pozostaje synem wskazującym na jedynego Ojca. Maryja, Matka Boża, jest wzniosłym przykładem doskonałej przynależności do Boga i całkowitego oddania się Jemu. Wybrana przez Pana przypomina osobom konsekrowanym o tym, o pierwszeństwie Bożej inicjatywy. To pierwszy właśnie Pan Bóg. On wybiera, On powołuje, On dodaje tutaj też i mocy, i motywacji w czasie, na tej drodze. Dlatego też popatrzmy, mówi Jan Paweł II, dziewictwo Maryi nie było konieczne do spełnienia misterium wcielenia. Było jednak pożądane dla ukazania, że Syn ma jednego Ojca. Maryja całkowicie dyspozycyjna wobec Boga wypowiedziała fiat, czyli niech się stanie umysłem i sercem, by oddać Bogu także ciało. Ze względu na to misterium, jej małżeństwo z Józefem zyskuje dziewiczy charakter. Maryja jest jedyną niewiastą Nowego Testamentu, której przysługuje jako imię własny tytuł dziewic, przez duże oczywiście D. Zapoczątkowany w Starym Testamencie proces objawiania się chwały dziewictwa w niej osiąga szczyt, najwyższy punkt szczytowy. Więc Jan Paweł II jeszcze raz podkreśla, że zgodnie z Pismem Świętym, że Chrystus w czasie swojej publicznej działalności mówił wyraźnie o darze dziewictwa, bezżenności, czy też bezżenności dla królestwa. A więc nie dlatego, bo jest taka moda, nie dlatego, bo fajnie jest być, jak mówimy, singlem, prawda, że dobrze jest żyć tak bez związku, ani z tym, ani tak, ani tak. Nie dlatego, że jest taka moda, nie dlatego, że mi się tak podoba, nie dlatego, że po prostu no coś we mnie jest takiego, że mi nie pozwala drugiemu człowiekowi, drugiej osobie, w przypadku mężczyźni albo kobiecie, prawda, wejść w mój świat, tylko to jest wybór, droga dla królestwa. Królestwo niebieskie, Zbawiciel mówił o nim, że nie jest ono z tego świata, ale właśnie przez jego widzialną osobę stało się na tym świecie obecne. Następnie to królestwo, czyli Kościół, stało się obecne na ziemi przez apostołów, których Chrystus powołał z różnych, można powiedzieć, okoliczności życiowych. Powołał i potem także wyposażył w ów dar bezżenności, mówiąc do nich: nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym jest to dane. I to, cośmy już mówili, ten cytat o tej, bo są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili, a są i tacy, którzy dla królestwa sami zostali bezżenni. Ojciec Święty jest przekonany, że słowa te nie są oczywiście przykazaniem, które obowiązuje wszystkich, ale jest to tylko rada, porada dla tych, którzy mogą pojąć, a mogą pojąć ją tylko ci, którym to jest dane. Słowa te wskazują wyraźnie na moment osobistego wyboru człowieka, ale też i moment szczególnej łaski, czyli daru. Pan Bóg daje, człowiek wybiera, człowiek przyjmuje, człowiek odpowiada. Ale tutaj jest właśnie osobisty wybór człowieka. Tu nie może być przymusu, tu nie może być jakiegoś warunku, tu nie może być, jak być może gdzieś kiedyś przez lata gdzieś może to się coś, chociaż tak do końca to nie wiemy, co się działo wewnątrz takiej osoby, ale to nie może być jakiegoś takiego, że odziedziczysz, nie wiem co, jakiś majątek, czy coś, żeby, a tylko musisz ten stan wybrać, albo no pewno, że nieraz złośliwi mówią, że były takie momenty, szczególnie w rodach jakichś takich wielkich, że jakoś tam decydowano, ale to nie wiem, czy do końca tak było, że ten będzie następcą tronu, czy jakiegoś tam, prawda, majątku, tytułu, a ktoś tam będzie naukowcem, a ktoś pójdzie na przykład do życia zakonnego. Być może tak to było w odbiorze zewnętrznym, natomiast pewnie w sercu takie wybory się dokonywały. Tylko też Chrystus nie ukrywał przed uczniami, że ten wybór, mówiąc na marginesie, jest związany z wyrzeczeniem, a także duchowym trudem. Tutaj mamy na to ślady, dowody. Ponieważ krzyż jest znakiem i miejscem objawienia się miłości bez końca, to każda ludzka miłość łączy się z krzyżem, z jakimś jego wymiarem. A zwłaszcza gdzieś tutaj tego wyboru czystości, bezżeństwa dla Królestwa Niebieskiego również pod krzyżem należy nam szukać. Ta droga jest wąska, jest ciasna, wymaga ducha wyrzeczenia ofiary, to wiemy, jest też oddaniem siebie poprzez wyrzeczenie nade wszystko, ale z miłości. Nie z jakiejś takiej, z jakiegoś takiego determinacji, nie z jakiegoś lęku, strachu, nie z jakimś tylko myśleniem, aha, że to wybieram, to ofiaruję, za to otrzymam to, albo że pokutuję może za coś tam, jak to nieraz pokazane są w różnych utworach literackich, dramatycznych, że poszedł do klasztoru, zamknął się, zamurował, bo pokutuje za grzechy. Chociażby i mamy postać księdza Robaka z Pana Tadeusza, prawda? Postać, którą byśmy mogli tak jakoś określić. Tu jednak jest ciągle tym podmiotem, tą dedykacją jest właśnie miłość. A więc to jest też wyraz tej miłości, która domaga się, jak mówi Ojciec Święty, całkowitego daru, złożenia całkowitego daru z siebie. Zatrzymanie się na samym tylko tym nie, że nie będę żonaty, nie będę miał żony, nie będę miał męża, to jest właśnie byłoby tylko no, taką pewnym uproszczeniem, nawet i pewną taką, delikatnie mówiąc, pomyłką. Ojciec Święty podkreśla, że to dziewictwo jest powołaniem do miłości, ono czyni serce bardziej wolnym do umiłowania Pana Boga. Przez dziewictwo zachowywane ze względu na królestwo, popatrzmy, kapłani, prezbiterzy są poświęcani Chrystusowi z nowych i wyjątkowych powodów. Po to, by łatwiej niepodzielnym sercem trwać przy Nim, mieć większą swobodę poświęcania się służbie dla Boga i dla ludzi, również i sprawniej służyć Jego królestwu i dziełu nadprzyrodzonemu odrodzenia. Stają się oni żywym znakiem przyszłego świata. Przez tę rezygnację również urzeczywistnia się sens oblubieńczy ciała. Poprzez komunię i oddanie siebie Chrystusowi, Jego Kościołowi stanowią też zapowiedź ostatecznej komunii i oddania w niebie. Człowiek, który wybiera bezżenność dla Królestwa Niebieskiego, czyni to ze świadomością, że w ten sposób może inaczej niż w ważnym, pięknym, świętym małżeństwie, a nawet bardziej niż w małżeństwie urzeczywistnić siebie, stając się bezinteresownym darem dla drugich. A więc to nie jest to, że ten człowiek, ci ludzie konsekrowani, osoby konsekrowane gardzą małżeństwo, uciekają od niego, nie widzą jego sensu, widzą, że jest ono mniejsze. Nie, absolutnie takiej motywacji nie ma. Jeżeli była to, to po prostu ani jednego dnia taki człowiek nie powinien być czy w klasztorze, czy w stanie duchownym. Po prostu złe zrozumienie. Nie, tu jest cały czas ten wybór, który Pan Bóg pierwszy kieruje, człowiek odpowiada, ale cały czas widzimy tutaj tę bardzo mocną motywację, że to jest dla Królestwa Niebieskiego, to wszystko jest po to, żeby być świadectwem i jeszcze być bardziej sprawnym, otwartym na działanie Boga przeze mnie, tu gdzie jestem. Dlatego też żyjąc w celibacie, dając świadectwo ewangelicznej wartości tegoż właśnie dziewictwa, również te osoby mogą pomagać chrześcijańskim małżonkom w przeżywaniu w pełni tego wielkiego sakramentu miłości Chrystusa do Kościoła. Podobnie jak i wierność, mówimy tutaj celibatowi, będzie oparciem dla wierności małżonków. To już powie nam tutaj kolejny dokument dla kapłanów, dla duchowieństwa, Pastores Dabo Vobis. Bez poszanowania małżeństwa nie może istnieć dziewictwo konsekrowane. Jeżeli płciowość ludzka nie jest traktowana jako wielka wartość dana przez Stwórcę, to traci sens wyrzeczenie się jej dla Królestwa Niebieskiego. I oczywiście, tutaj też Ojciec Święty to zauważa, my to też wiemy, że w społeczeństwie przenikniętym egoizmem i nadużyciem tej sfery życia, teraz możemy to powiedzieć, jest to bardzo mocne i wyraźne, również właśnie ten stan budzi niepokój, a nawet prowokuje. No, nawet i jakichś tam głupich żartów, komentarzy, ale jest to prowokacja, która też dla niejednego jest takim pewnym się obudzeniem, prawda? Takim dotknięciem, takim po prostu, no, że popatrz, że dla niejednego, może dla mnie, w tym momencie ktoś myśli, to jest, prawda, cały wszechświat. To jest jedyny punkt odniesienia, właśnie ta sfera płciowości. A są osoby, widzę ich, prawda, dla których nie jest to takim ważnym motywem. Mało tego, one są też radosne, one są też, czują się spełnione i dla niejednego może to być taki punkt wyjścia z różnych, prawda, takich no, egoistycznych zachowań. Bo także i w małżeństwie, wiemy o tym bardzo dobrze, nie będę tego rozszerzał, ale również w małżeństwie można być wielkim egoistą, chociaż wydaje się, że tutaj warunki są sprzyjające, bo jest druga osoba, najboższa, żeby była jeszcze pięknie, czysto, otwarcie kochająca. I w tym momencie też również i tam mogę się zamknąć i tylko myśleć o sobie, nawet właśnie w małżeństwie. Dlatego też to poświęcenie się Bogu jest odbiciem Bożego piękna i chrześcijanie, nieraz pogrążeni w trudach, troskach świata, jednak są powołani do świętości, mimo tego, że są te trudności. I myślę, że patrząc na takie osoby, niejednokrotnie właśnie ci chrześcijanie żyjący, mówimy w świecie, tak zwanym świecie, mają punkt oparcia, powinni mieć punkt oparcia, powinni mieć jakiś taki właśnie punkt, w którym im daje tutaj no, ten, to, to poczucie, że jest to uzupełnianie się wzajemne. Dlatego też tutaj świadomość tego, że to jest dar, to jest dla Królestwa i oczywiście bez wiary nie ma sensu. No bez wiary nic, wszystko nie ma sensu. Natomiast tym bardziej i to bez właśnie wiary, że to jest, to mi daje wzrost miłości Boga i bliźniego, to jest też dar pewnej łaski, to jest wtedy naprawdę bardzo trudną rzeczywistością. Także dzisiaj patrzymy na piękno życia sakramentalnego, na piękno sakramentu małżeństwa, które właśnie Pan Bóg uświęcił, podwyższył, podniósł i również jest ten moment, jest ta część ludzi, którzy dla Królestwa również mówią, że żyją w stanie bezżennym, że chcą, prawda, w ten sposób wyrażać swoją miłość do Pana Boga, do świata, do drugiego człowieka. I w ich życiu właśnie ten wybór następuje.